Jacek Karnowski, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Podsumowujemy wydarzenia tygodnia, a za nami tydzień szczególny, bardzo gorący, który z pewnością będzie jeszcze omawiany przez następne miesiące i być może trafi także do podręczników historii. W studio goście Maciej Pawlicki, portal w polityce.pl, ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy.
Kłaniam się, jeszcze nie proszę.
Piotr Kwieciński, tygodnik Sieci i Piotr Semka, tygodnik Do Rzeczy.
Dzień dobry.
27 stycznia w rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau ambasador Izraela w Polsce Anna Azari weszła na trybunę i powiedziała, że nie zgadza się z polskim prawem, które ma penalizować pośrednio, ale jednak pojęcie polskich obozów śmierci. Posłuchajmy.
Rząd Izraela pragnie zachować całkowitą wolność w dyskusji o historii Holokaustu w taki sposób, by uniknąć ją wypaczeń. Wielu ocalałych i ich rodziny boleśnie wspominają tragiczne strony relacji. Oni pamiętają i tych, którzy bali się pomagać, i niestety smalczowników, którzy dobrowolnie współpracowali z nazystami. Mam nadzieję na stworzenie polsko-izraelskiej grupy roboczej, która będzie wspólnie pracować nad projektem ustawy.
Za 20 lat, gdziekolwiek nasze wnuki pojadą gdzieś w jakieś miejsca w świecie i będą pokazywali, o, to ci odpowiedzialni za Holokaust. I to jest nasza odpowiedzialność. Nasza odpowiedzialność, polityków wszystkich opcji, żeby do tego nie dopuścić.
Ustawa, nowelizacja ustawy o IPN-ie przeszła przez Sejm, przyjął ją Senat, teraz trafiła na biurko prezydenta, ale o tym porozmawiamy za chwilę, bo proponuję rozpocząć od pytania, dlaczego strona izraelska zareagowała tak ostro, co się za tym kryje, w jakim świetle stawia to nieoficjalny, nieformalny, ale jednak wyraźny sojusz polsko-izraelski, o którym przynajmniej my myśleliśmy jako o czymś trwałym. Piotr Semka.
Zaczął się problem. Po pierwsze, w Polsce doszła do władzy generacja młodszych polityków. Czy Andrzej Duda, czy pan Szczerski, czy Patryk Jaki, która wychowała się już bez tego kompleksu pedagogiki wstydu, która bardzo dobrze zna historię Polski, która uznała, że czas, aby w relacjach polsko-żydowskich postawić sprawę tego krzywdzącego zapisu. I prawdopodobnie te rozmaite bardzo owocne kontakty polsko-izraelskie, wizyty u pana premiera Netanyahu, czy na przykład wizyta wiceszefa Knesetu w Toruniu, który odwiedził kaplicę, w której są nazwiska Polaków ratujących Żydów, chyba uśpiły przekonanie i chyba stworzyły wrażenie, że możliwe jest coś w rodzaju braterstwa ofiar. Okazało się, że pech być może trafił na to, że w Izraelu jest teraz bardzo ostra rywalizacja między premierem Netanyahu a jego rywalem, ale prawda jest tak naprawdę bardzo brutalna, znaczy bardzo szybka mobilizacja opinii publicznej niechętna wobec Polsce pokazało, że my myśleliśmy, że opinia publiczna Izraela ma twarz Wacha Weissa, okazało się, że ona w znacznie większym stopniu myśli Janem Tomaszem Grossem i to stworzyło bardzo ostrą sytuację.
Czyli my zakładaliśmy, że Izrael może być sojusznikiem w walce z pojęciem polskich obozów
znaczy,
zakładaliśmy,
śmierci. Że możemy być w miarę równymi sojusznikami, a Izrael, co wykazała wizyta Netanyahu tuż po kryzysie w Moskwie u Putina, uważa, że gra w innej lidze.
No, bo on naprawdę gra w innej lidze i Rosja z kolei jest dla Izraela rzeczywiście z wszystkich możliwych powodów znacznie ważniejszym partnerem niż Polska.
Bo ma czołgi w Syrii.
Bo ma czołgi w Syrii oczywiście, ale również ze względu na Iran.
Ale Polska jest w Unii Europejskiej.
Ze względu na też dużą rolę odgrywaną w Rosji przez rosyjskich Żydów, którzy wcale nie wszyscy wyjechali do Izraela, niektórzy wyjechali i wrócili, odgrywają tam dużą rolę. Z wszystkich możliwych powodów Rosja jest dla Izraela i będzie partnerem partnerem znacznie ważniejszym. Coś, co powiedział Piotr, ja bym tak paradoksalnie odpowiedział z drugiej strony, bo Piotr powiedział o młodej generacji polskich polityków wychowanej już poza pedagogiką wstydu. Ja bym to odwrócił trochę. To znaczy mamy do czynienia, można to na to spojrzeć również w ten sposób, że ta młoda generacja polityków prawicowych jest już wychowana w ramach zamkniętego prawicowego polskiego obiegu informacji i idei. Innymi słowy, niezależnie od formalnego wykształcenia, ci ludzie bardzo często nie mają tego, co miała starsza generacja, czyli jakiegoś takiego bardziej intuicyjnego wyczucia drugiej strony, którą jakakolwiek ta druga strona by była, prawda? No i to jest naturalne, bo w momencie, w którym żyje się w świecie bardziej takim właśnie zamkniętym, w sensie ideowym, no to w oczywisty sposób się tego nie rozumie.
Czyli zabrakło czujności stronie polskiej?
Po stronie polskiej moim zdaniem zdecydowanie zabrakło czujności. Zabrakło tej polskiej stronie czujności, to widać, słychać i czuć. No, ewidentnie to, co się stało, okazało się być wielkim zaskoczeniem dla strony polskiej, gigantycznym zaskoczeniem. I nie chodzi mi w tym momencie o postępowanie premiera Netanyahu, który wszedł z impetem w tą kampanię, bo można mówić w tym momencie o tym, że to mogło być zaskoczeniem. Jeżeli mieliśmy do czynienia, a pewne rzeczy na to wskazują, jak to zwlekanie Izraela, to milczenie Izraela od sierpnia 2016 do teraz na temat tej przygotowywanej
tak,
ustawy.
Dodajmy, że kalendarium opublikowane czy przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje, że w sierpniu 2016
tak,
roku
jest, oczywiście,
pani
oczywiście,
Azari znała, pani ambasador znała projekt ustawy,
oczywiście,
a później
tak,
była seria spotkań, podczas których nie podnosiła problemu.
Oczywiście, że oni wiedzieli. Co więcej, jeżeli by nawet założyć, że ambasada Izraela w Warszawie wykazała się indolencją, no to oprócz ambasady, no, toczyły się już później, po tym 2016 roku, rozmowy na przykład z tym Aliansem Holokaustu, taką organizacją żydowską, która bardzo jednoznacznie, negatywnie się na temat ustawy wypowiadała. Uwierzyć w to, że nie ma przenikania informacji między organizacjami żydowskimi a dyplomacją Izraela, no to jest naprawdę trudno powiedzieć, ale ostatnie słowo. Rzeczywiście widać tutaj po stronie polskiej, że ktoś tutaj nie ostrzegał albo ostrzegał za słabo. I najgorsza możliwa rzecz, być może tutaj ktoś bał się też przekazywać informacje na tak zwaną górę, informacje, które są niekorzystne.
W każdym razie w dniu symbolicznym, w dniu wspólnego święta tak naprawdę, przecież Auschwitz był obozem założonym początkowo dla Polaków, pierwsze transporty, pierwsze kilkanaście miesięcy.
Jacek, ty właśnie używasz tej kalki. Wspólnego święta. No, dla,
ale nie
dobrze,
możemy zejść
ale,
z tej dobrze, perspektywy.
Dobrze, ale,
nie możemy
ale
zejść.
Dobrze, tylko są dwie perspektywy. Jest perspektywa tego, jak my na to patrzymy, a jak patrzą organizacje żydowskie. Dla większości organizacji żydowskiej Auschwitz był obozem dla
dobrze, ale
Żydów.
Podkreślam.
I wszyscy ci, którzy mówią, na przykład Polacy, że byli w Auschwitz, wywołują ogromne zdziwienie.
Maciej Pawlicki, moje
z tą masą myślenia
moje pytanie,
się teraz zderzamy.
Moje pytanie odnosi się do tego, że był to cios ze strony izraelskiej niezwykle mocny, bo w tak szczególnym dniu skierowano de facto oskarżenie pod adresem narodu polskiego.
No przede wszystkim my, myśląc, że cały świat wie o tym, że w Auschwitz zginęło 80 tysięcy Polaków, robimy błąd od bardzo, bardzo dawna. Ja mówię to wszyscy, którzy byli na Zachodzie i słyszeli to już lata temu, alarmują, ale ich było do tej pory bardzo niewielu. W tej chwili państwo polskie, myślę, doszło do ściany. I wreszcie, ja nie podzielam przerażenia z tego powodu, że dzieje się to, co się dzieje. Oczywiście to jest bardzo trudna sytuacja i można było ją rozplanować lepiej, choć trudno po tym wszystkim, co panowie widzieliście, także trudno nie mieć wrażenia, że był to rodzaj pułapki. To znaczy, idźcie w to, a my wam w odpowiednim momencie tak przyłożymy, żebyście znowu stanęli na swoim miejscu.
Bo Izrael uprawomocnił w pewien sposób te fałszywe zarzuty wobec Polski.
Znaczy, no niestety tak, to nie znaczy tak. Znaczy, doszliśmy do dosyć haniebnej sytuacji, w której Izrael, czyli państwo Żydów, zakazuje Polsce mówić o tym, że obozy zagłady nie były polskie. No jest to sytuacja kuriozalna, skandaliczna i absurdalna, ale niestety niestety ona już tak daleko zaszła, że Polska wreszcie nie ma wyjścia. Wreszcie państwo polskie się budzi, wreszcie się budzi.
Premier Morawiecki wczoraj w Markowej, gdzie byłem na tym spotkaniu jako dziennikarz, powiedział, że to jest turning point, to jest punkt zwrotny. Dokładnie tak to jest nasz Rubikon.
Zresztą wypowiedzi premiera Morawieckiego bardzo dobre, bardzo dobrym tonie, odważne, spokojne i odważne. Nareszcie premier Polski nie mówi tylko o sprawiedliwych, czyli o tych 6 tysiącach, które nagroziło państwo Izrael, tylko mówi o kilkuset tysiącach, co wiedzą naukowcy. I to wcale nie jest
pomagających Żydom.
Tak, ryzykujących życie swoich dzieci, tak jak w naszym filmie sprzed lat.
Pokażmy może do kamery wyraźnie.
Rodzina Kowalskiej i tysiące innych rodzin. Ci akurat spłonęli żywcem.
Ta rodzina spłonęła żywcem.
Rodzina spłonęła żywcem za to, że ratowała Żydów. I te historie są światu nieznane. Mówi się cały czas o muzeum w tej chwili rodziny Ulmów. To nie jest muzeum rodziny Ulmów, tylko Polaków ratujących Żydów. I my cały czas te narracje musimy zmienić. To wszystko, co mówił profesor Zybertowicz o tej machinie, wreszcie trzeba zbudować. I nie trzęść się ze strachu, że ktoś na nas huknął, krzyknął, tupnął, bo Izrael, gdybyśmy przejrzeli listę rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych, z którymi Izrael się za bardzo nie przejmował, tylko realizował swoją politykę, to ona jest długa.
No tak,
i myślę, że ja wiem, nie należy lekceważyć, należy być dyplomatą i tak dalej, i tak dalej. Ale też nie dajmy się wypchnąć z naszej narracji,
prawda, ale,
interesu polskiego narodowego.
Ale też myślę, że musimy jako społeczeństwo, jako naród więcej myśleć o tym, jak skutecznie powiedzieć o tym światu, bo w Polsce jest bardzo dużo przekonywania przekonanych w tej sprawie.
Ale musimy mieć tutaj, pozwolę sobie na moment riposty, jednak również pewną wiedzę o nie tylko o działaniach politycznych drugiej strony, ale również o jej wrażliwości, bo czego zabrakło po polskiej stronie, może ja tego nie dopowiedziałem, to nie chodzi mi o to, że zabrakło wiedzy o ewentualnej pułapce, którą być może przygotowywały tutaj władze Izraela,
nie, ale tak to
tylko
wygląda.
Zabrakło po polskiej stronie kompletnie wiedzy, z tego robię zarzut, że zabrakło po polskiej stronie kompletnie wiedzy o tym, jakie są nastroje w elitach izraelskich i diaspory, które spowodowały to, że w momencie, w którym ta sprawa wybuchła, poszło jak pożar po suchym stepie. No to tak, znaczy, jak dalece strona żydowska i strona izraelska była nastawiona i przygotowana na tę sytuację, w sensie do Polski nieprzyjazny. Tego ewidentnie rządzący Polską po prostu zupełnie
Izraela
nie wiedzieli.
Są przygotowani, jakie są nastroje w Polsce, jaka jest wrażliwość Polska?
Wydaje mi się, że znacznie typu, bardziej. To znaczy, oni nie są zaskoczeni, a nasi rządzący są bardzo zaskoczeni.
Przepraszam, ksiądz Zieliński, bo za chwilę porozmawiamy o tym, co powinna strona polska zrobić, a teraz jeszcze proszę księdza o tym, co zrobiła strona izraelska. Ksiądz zna Izrael, bo jeździ do Ziemi Świętej właściwie co roku, interesując się oczywiście miejscami związanymi z Jezusem Chrystusem, z Ewangelią, ale także w sposób oczywisty poznając państwo Izrael. Jaka jest księdza opinia na to, co zdarzyło się, co zrobiło państwo Izrael?
Rzeczywiście chyba najczęściej tutaj bywam w Izraelu, w Ziemi Świętej i nie da się tylko chodzić po miejscach związanych z narodzeniem i życiem Jezusa Chrystusa. To jest również kwestia poznawania kultury i tradycji tego narodu. Także kiedy idziemy do Yad Vashem, ja na to patrzę troszeczkę inaczej, wiedząc co oznaczają niektóre hebrajskie napisy, czy też co oznacza pomnik czerwonej krowy stojącej pod centrum Yad Vashem. Natomiast jest to, co się stało dla mnie szczególnie bolesne i przyznaję, że ja to odbieram jako nóż w plecy, jako efekt pewnej zdrady. Dlatego, że zgadzam się tutaj z panami, że my nie co do wszystkiego zdajemy sobie sprawę, ale dotąd były jednak pewne różnice, pewne niuanse w podejściu do relacji polsko-żydowskich ze strony państwa Izrael i ze strony organizacji żydowskich amerykańskich. Postawa władz państwa Izrael była bardziej odpowiedzialna. I tutaj rzeczywiście, ilekroć byłem w Izraelu, mogłem odczuwać w pewnym momencie, szczególnie po roku 2005, od czasów prezydentury Lecha Kaczyńskiego.
Bo to prawica polska bardzo dużo inwestowała w relacje z Izraelem.
Prawica polska zainwestowała bardzo dużo i to zainwestowała nie tylko w sensie jakimś emocjonalnym, w postaci zapalania hanukowych świec w Pałacu Prezydenckim.
Ale materialne.
To były także konkretne inwestycje materialne i ludzkie. Proszę państwa, ja przypominam akurat w tym numerze tygodnika Idziemy, chociażby przypomnijmy, skąd się wzięła jednostka GROM, po co ona w ogóle powstała. Po to, aby wywozić Żydów z dawnego Związku Radzieckiego do Izraela i ochraniać ich. Po co my braliśmy udział w wojnie w Iraku? Tak naprawdę Henry Kissinger powiedział, jaki był powód wojny w Iraku. Chodziło o interesy państwa Izrael.
No dobrze,
tak,
ale czy da się te relacje jednak bardzo mocno naruszone, na obite, ja tak powiem? No jednak są głosy, Grzegorz Górny na przykład napisał, no, że no te 30 lat budowania, niemal 30 lat budowania dobrych relacji, to staje pod znakiem zapytania.
Panie redaktorze, oczywiście, że tak, że ja opowiem, przepraszam, tu poproszę anegdotę pewną. Pierwszy raz, kiedy byłem w Ziemi Świętej, w Izraelu, to było w czasach, przed rokiem 2000. Obwoził nas po Ziemi Świętej sympatyczny katolik Abdul, pochodzenia arabskiego, palestyńczyk. Kiedy podjeżdżaliśmy pod izraelskie checkpointy, one wtedy też funkcjonowały i teraz też funkcjonują, wtedy nasz Abdul wyciągał spod siedzenia autokaru tabliczkę z napisem Biblische Reisen Stuttgart i mówił, udajemy Niemców. Żydowscy żołnierze wypinali się jak struny, salutowali i przepuszczali nas bez żadnych kontroli, kontrolując Francuzów, Włochów, Brytyjczyków
Polaków
i innych. Tak. Ja tego nie mogłem zrozumieć. W jaki sposób nagle Niemcy jako naród sprawców jest szanowany bardziej niż ci, którzy no tak naprawdę chociażby Polacy Żydów chronili tutaj.
Dobrze, co zdaniem księdza należy, znaczy jak, co należy co zostanie, jaki krajobraz się wyłoni po tym wszystkim?
Uważam, niestety dla mnie jest to bardzo bolesne, że z taką sympatią, pan jest zresztą świadkiem, że zawsze jak wypożyczałem samochód w Izraelu, to wypożyczałem w żydowskiej wypożyczalni. Zawsze starałem się...
Kupuję księdzu Żyda, krótko mówiąc.
Nie, to... No, jak chodziłem do restauracji, też chodziłem do restauracji żydowskiej. Natomiast problem polega w tej chwili na tym, że mnie trudno będzie, po tym, co pani Anna Azari zrobiła, mnie trudno, jeżeli pojadę kiedyś do Izraela, trudno będzie z taką sympatią i życzliwością patrzeć w tej chwili
jeśli
na to, co się stało.
Puszczą nas.
Jeśli nie, no nie, nie, może nie przesadzajmy. Natomiast jedną rzecz tylko skończę, panie. Piotrze, jedną rzecz. Uważam, że to, co w tej chwili musi się stać, to no, niestety tak, to było zachowanie niedyplomatyczne. To nie mieści się w kategoriach dyplomacji. Wobec tego, no niestety, trzeba to chyba wiązać z tą ustawą 447 i z ustawą reprywatyzacyjną w Polsce. No,
Znaczy, to jest największy test dla polskiego leki, po prostu chyba z ostatnich 2 lat. Tak naprawdę zresztą proszę zauważyć, jaka jest wyraźny ton radości Gazety Wyborczej, że spełniło się to, co rok temu gdzieś pojawiła się ta szansa w momencie listu senatora McCaina, że zderzenie na linii PiS-Ameryka. To jest według Gazety Wyborczej ten taki Stalingrad
Kaczyńskiego. Tak, no to musimy pamiętać. Dobrze, to za chwilę zapytamy, już pytamy, no. Co polska strona powinna dalej
ja
zrobić.
Chciałbym wrócić do głosu.
Dobrze, z tym problemem, ale wcześniej posłuchajmy, bo to jest ważne, wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego, bo pytanie brzmi, czy prezydent podpisze tę ustawę i jeżeli ona już wejdzie w życie, co dalej, czy ją poprawiać, czy ją korygować. Posłuchajmy.
Nie było żadnych polskich obozów zagłady czy polskich obozów koncentracyjnych. My musimy się przestrzegania tej właśnie elementarnej prawdy i tych właśnie elementarnych faktów domagać. To jest nasze prawo jako narodu. Takie samo jak to, że prawem Żydów jest walczyć z antysemityzmem. Tak samo my mamy prawo walczyć z tym wielkim i straszliwym pomówieniem. Pada wiele niesprawiedliwych słów o Polsce, bardzo często niestety zakłamujących historię.
Polska była pierwszą ofiarą III Rzeszy. Śmierć i cierpienie w niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych były wspólnym doświadczeniem Żydów, Polaków oraz wielu innych narodów. Holokaust był niewyobrażalną zbrodnią. Próby jej negowania zawsze powinny spotykać się z jednoznacznym potępieniem.
Polskie władze tłumaczą więc, że ta ustawa nie ma zablokować żadnych, nie jest jej intencją zablokowanie badań naukowych, że chodzi o obronę dobrego imienia. Jarosław Kaczyński powiedział, że prezydent Andrzej Duda powinien podpisać tę ustawę. To wypowiedź dziś z rana z Polskiego Radia.
Myślę, że powinien podpisać, po czym Polska stanie wobec paru dylematów. To znaczy, nie wiadomo jest, jak bardzo będzie zdeterminowane środowisko żydowskie w celu nacisku na Amerykę, a już padają groźby, że lobby sprzyjające Izraelowi zablokuje pieniądze na opłacenie wojsk polskich w Ameryce. Pytanie, na ile
amerykańskich w Polsce.
Tak. Na ile Donald Trump to zaakceptuje. Pytanie jest, w jakim stopniu uruchomiona zostanie w Parlamencie Europejskim podobna procedura. Już była sytuacja, w której jedna z frakcji wystąpiła i w jakim stopniu to będzie synergią z tymi, którzy nie lubią Polski, typu pan Timmermans i tak dalej. I pytanie, jak Polska będzie wytrzymała na tego typu nacisk.
No dobrze, ale
na razie ten nacisk jest robiony niezwykle brutalnie, co powinno spowodować, że my powinniśmy zachowywać się twardo, ponieważ w takiej sytuacji, jeżeli jest twardo, to trzeba odpowiedzieć
czyli
twardo.
Ta decyzja,
pytanie jest tylko takie, jak potem Polska chce rozładować ten konflikt.
Ale Piotrze, redaktorze, czyli decyzja Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, idziemy do Senatu, procedujemy ustawę, była słuszna? Po tym wybuchu irytacji, co najmniej powiem delikatnie, ze strony izraelskiej, no, wściekłości czasami.
To jest pytanie o to, oczywiście moim zdaniem obie strony przyjęły tutaj w pewnym momencie strategię eskalacji. Jarosław Kaczyński po stronie polskiej, premier Netanyahu po stronie izraelskiej. Moim zdaniem obie strategie były oczywiście z jakiegoś punktu widzenia tutaj niesłuszne i obie doprowadziły do tej sytuacji, która jest w tej chwili. Natomiast ja się zgadzam, w tej chwili rzeczywiście nie ma innego wyjścia. Tu zgadzam się z Piotrem. Tu trzeba być twardym. Prezydent Duda powinien podpisać tę ustawę. Co więcej, powiem w ten sposób, że moim zdaniem Polska powinna pozwolić sobie na jakiś nieprzyjazny wobec Izraela zauważalny gest w tej płaszczyźnie międzynarodowej. Natomiast uważam, że nie powinniśmy się tutaj jakoś przesadnie bać. Dlaczego? Dlatego, że jednak zobaczmy to wszystko we właściwych proporcjach. To nie jest dla Izraela bitwa o wszystko, o przetrwanie. To nie jest nic takiego.
Jakieś wydarzenie, które przyćmi w ogóle
to. To zupełnie nie jest nic takiego. Jak było tutaj mówione bardzo słusznie, polska prawica, ale i Polska w ogóle rzeczywiście przez te 20 parę lat wolności bardzo inwestowała w relacje z Izraelem. A umyka nam trochę fakt, że Izrael też inwestował w relacje z Polską. Mocno inwestował i z jakichś powodów inwestował i z jakichś powodów te dobre relacje z Polską, czy w każdym razie nie jakieś bardzo dobre, ale niezłe relacje z Polską są Izraelowi potrzebne. Nie sądzę, żeby
informacja
po tamtej stronie...
z portalu wPolityce.pl. Jeszcze 3 tygodnie temu urzędnicy Izraela sądowali zaproszenie Jarosława Kaczyńskiego do Jerozolimy.
Z jakichś powodów jednak sądowali. Nie dlatego, że kochają Jarosława Kaczyńskiego, tylko dlatego, jak mówię, że Polska jest im potrzebna. Natomiast uważam, że po zademonstrowaniu tej twardości, po realizacji twardego kursu, moim zdaniem powinny w Polsce rozpocząć się prace nad nowelizacją tej ustawy, która moim zdaniem jest w wielu punktach rzeczywiście wadliwa i rzeczywiście wytrychowa i rzeczywiście powinna być zmieniona.
Premier Morawiecki wczoraj w Markowej nie mówił tego wprost, bo nie mógł, nie chciał, ale w rozmowie z korespondentami mediów zagranicznych podkreślał, że Polska nie sakralizuje tego konkretnego kształtu tego przepisu, prawda? Że tutaj to nie o to chodzi, że my...
To już takie pierwsze elementy, gdzie się wycofać.
Właśnie to jest trochę niebezpieczny ton. To znaczy mówimy, że co prawda my to uchwalimy, ale robimy oko, no ale jednak nie możemy tak od razu ulec, ale wkrótce wam ulegniemy. No przepraszam, no, ale tak nie wolno. Nie wolno. To znaczy stwarzamy precedens, że inne państwa dyktują nam ustawy i stajemy się kolonią. Znaczy, w pewien sposób...
Maćku, tylko, że suwerenność nigdy nie jest absolutna.
Ja wiem.
Każde państwo uwzględnia kontekst zewnętrzny.
Daj mi dokończyć. Oczywiście, że tak. Ale te konsultacje były i należy tę ustawę doprowadzić do końca, a potem ją wyjaśniać. A co się później wydarzy, zobaczymy. Rzeczywiście jest tak, jak mówi Piotr, że to nie jest dla Izraela wojna o przetrwanie, natomiast dla Polski, dla tej nowej Polski, która odzyskała niepodległość i świętuje jej stulecie w tym roku odzyskania, a teraz ją odzyskała na nowo, to jest walka o przetrwanie. To znaczy, jeżeli w tej chwili, w tym momencie ulegniemy, to znaczy, że jesteśmy państewkiem, któremu dyktuje się ustawy i w każdej sprawie będzie to szło coraz dalej. Ze strony nie tylko Izraela, ale każdego innego państwa, które w danej sprawie będzie. Oczywiście konsultacje są normalną rzeczą i powinny być, ale tego nam nie wolno zrobić. Uważam, że to, co zrobił Izrael, nie wiem z jakiego powodu, mam nadzieję, że nie chodziło o czyste interesy ekonomiczne, był ogromnym błędem i Izrael, ja powiem tak, ta decyzja Izraela i to działanie Izraela było antysemickie. Dlaczego? Dlatego, że działało wbrew długofalowym interesom narodu żydowskiego Izraela, ponieważ ta sympatia ogromna, budowana przez lata w Polsce, odbudowywanie pewnych rzeczy, w tej chwili stanęło pod bardzo dużym znakiem
zapytania. Ale to najbardziej, można powiedzieć, boli na płaszczyźnie również prestiżowej, że okazało się, że to, co my uważaliśmy za wartość, to porozumienie, polepszające się w sondażach wizerunki narodu żydowskiego w Polsce, Żydzi na przykład są wyraźnie, różni. Spadający antysemityzm.
Dobrze, tylko znowuż, no, przepraszam,
że to było niewiele warte.
Te polskie zdziwienie troszeczkę no, jest w poprzek tego, co można obserwować. Nikt mało kto zwrócił uwagę na pewien incydent, który był właśnie 27. Otóż wiceprezydent Pence napisał tweeta z okazji Międzynarodowego Dnia Holokaustu, w którym użył określenia, które wywołał burzę. Otóż on napisał, że cienie ofiar Holokaustu zmartwychwstają dziś, aby przynieść nam słowa prawdy o tym, co się zdarzyło. Wywołało to bardzo ostre ataki.
Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych,
tak, dlatego,
Pence.
Że Pence użył określenia, które jest typowe dla chrześcijaństwa. Zmartwychwstanie, ono nie występuje. To już wcześniej kiedyś była awantura wokół filmu Korczak, że tam jest scena, którą Żydzi zinterpretowali jako w niebo wstąpienie dzieci pod przewodnictwem swojego doktora do nieba i też był ten sam zarzut. I teraz taka jest niestety taktyka Izraela. Mimo, że to Pence przyjechał niedawno otwierać ambasadę amerykańską w Jerozolimie, Izrael zawsze bierze, nie kwituje i żąda więcej. Taką ma taktyki i to też trzeba brać pod uwagę.
Ksiądz Henryk Zieliński, czy prezydent powinien podpisać tę ustawę, czy słuszna jest ta linia obozu dobrej zmiany, który mówi nie, tak, to my nie ulegniemy w takich warunkach pod taką presją. Możemy rozmawiać najwyżej, gdy opadnie kurz.
Nie jestem doradcą pana prezydenta, ale wydaje mi się, że on nie będzie miał wyjścia w tej kwestii ze względu na to, że tu chodzi o kwestię naszej po prostu suwerenności. A dodajmy do tego, o czym panowie mówili jeszcze, to jaka jest reakcja naszych sąsiadów. Rzeczywiście bardzo uradowało to ambasadora Rosji obecnego na tych uroczystościach w Auschwitz i w jakim klimacie przebiegała potem wizyta Netanyahu u pana Putina
no
w Moskwie.
Ukraina też pokazuje, że
tak.
Też jej tutaj...
Natomiast, ale nie, ale chodzi o to, że Ukraina jest, to jest coś co innego. To jest co innego, ale zwróćcie państwo uwagę, z jaką godnością milczą w tej chwili Rosjanie i Niemcy wokół tego wszystkiego, co się dzieje. Ludzie, narody zainteresowane bardzo tym, co się dzieje. Żydzi przecież postawili ostatnio w ramach zbliżenia z pewnego chyba z Rosją, za co zostali bardzo skomplementowani. Pomnik Armii Czerwonej w Natanii, teraz szykuje się budowa drugiego pomnika w obrońców w Stalingradu, bodajże w Jerozolimie. Za to zebrali komplementy od prezydenta Rosji. Ja rozumiem, są pewne interesy geopolityczne, geostrategiczne, ale także mało jest głosów w Niemczech, w obronie prawdy. Tu nie chodzi o Polskę, tylko po prostu w obronie prawdy. Nie wiem, czy panowie pamiętacie, ja pamiętam...
To tak wyglądają rzekomo moralnie oczyszczone, tak? Nawrócone tak. Niemcy, rzekomo moralnie ale... wyższe, bo przeszły przez piekło przepracowały tę swoją winę. Tak wyglądają moralnie nawrócone, że są oskarżenia pod adresem Polaków. Oni wiedzą, że to oni i milczą.
Ale nie wiem, czy panowie pamiętacie, hipokryzja najwyższej wody. Była wizyta premiera Netanyahu też w Niemczech i podczas spotkania chyba z Angelą Merkel pan Netanyahu zasugerował, że sama idea wyniszczenia narodu żydowskiego, która zaowocowała Holokaustem, to się pojawiła wśród Palestyńczyków. Na co pani Angela Merkel bardzo stanowczo zaprotestowała, że nie, Holokaust jest nasz, to my ponosimy za to odpowiedzialność. To powstało w naszych głowach.
Nie, znaczy, to jest znaczy, w tej chwili brakuje Niemcy podkreślają to, ten ton, który jest od wielu lat. Znaczy, my jako naród, który przepracował refleksję nad Holokaustem. Mamy teraz moralne prawo pytać Litwinów, Łotyszy, Polaków i Ukraińców, czy mają, co już się zrobili. Ale paradoks jest jeszcze, chciałem zwrócić jedną uwagę. Otóż Ukraina przyłącza się do ataków na Polskę za tą nową ustawę. Natomiast w czasie wizyty Netanyahu w Moskwie opowiedziano historię o ucieczce czy pod przewodnictwem sowieckiego oficera grupy więźniów Sobiboru i rosyjscy gospodarze bardzo wyraźnie podkreślili, że ci, którzy byli uciekli z tego obozu, byli potem w lasach niszczeni przez banderowców i przez Polaków. Czyli to pokazuje, jak rosyjska polityka historyczna zawsze służy aktualnemu
wrogu. Już oddaję głos, ale jeszcze chcę postawić pytanie.
Tutaj na ten temat jedno zdanie, czy dwa zdania, mianowicie jeżeli chodzi o rosyjską politykę historyczną w tej chwili, bo rzeczywiście jest bardziej milczenie w tej chwili niż co innego, ale to, co się dzieje poza tym milczeniem, to jest próba budowania takiego Jungtim połączenia, to znaczy Polacy przepisują historię, Polacy burzą radzieckie pomniki, co jest tym samym, co to, że Polacy zaprzeczają Holokaustu, bo burzą radzieckie pomniki, swojemu udziałowi w Holokauście.
Dawny Związek Radziecki, który wyzwolił Auschwitz razem z Izraelem, bronimy prawdy w świecie, w którym chce się kłamać o II wojnie.
Bronimy prawdy, mówi Piotr Semka.
Nie, bo tak
gdy opadnie kurz, no to zostaniemy z takim oto obrazem, że prawda o II wojnie światowej, o bohaterstwie Polaków, o losie Polski, zamordowanej niemal przez dwóch najeźdźców, jeszcze mniej istnieje w świecie. I chyba o tym problemie powinniśmy myśleć najbardziej. Jak odbudować prawdę nie tylko w relacjach polsko-żydowskich, bo jeżeli będziemy się bronili wyłącznie na gruncie relacji polsko-żydowskich, to będziemy zawsze w pewien sposób w defensywie, ale jak obronić prawdę o historii Polski i nawet o sprawiedliwych, to też jest defensywa wyłącznie.
Ale o sprawiedliwych to jest 6 tysięcy.
Jarosław Kaczyński mówi, zbudujmy machinę, która będzie broniła prawdy.
Właśnie, no tych... Ta machina powinna była być rozpoczęta budowa w roku 89. Myśmy zdawali sobie z tego sprawę, ja byłem w Stanach Zjednoczonych przez rok wówczas wtedy i widziałem, że dokładnie ten obraz tam w Polsce jest. Myśmy sobie z tego nie zdawali sprawy i potem była potworna trudność, żeby... Ja pokażę, ja zrobiłem przez ten czas pięć filmów wszystkie na ten sam temat i wszystkie wywalczone z ogromnym trudem, wyszarpywane wśród urzędników, którzy nie rozumieli, po co to jest. W tej chwili należy zrobić rzecz podstawową. W Warszawie powinno powstać Muzeum Ratujących. Muzeum Ratujących. Nie tylko Polaków ratujących Żydów, ale także na przykład Ukraińców ratujących Polaków. W ogóle wszystkich, którzy ratowali w totalitarnych systemach. To jest rzecz pierwsza. I to powinno być wielkie, ważne muzeum. Może nie wielkie, ale bardzo ważne muzeum. Powinniśmy zrobić... Oczywiście filmy powinny powstawać, to jasne. Powinniśmy zrobić całą serię takiego soft power, to znaczy przywożenia do Polski liderów opinii, szkół uniwersyteckich,
młodych
naukowców, ludzi mediów, przywożenia do Polski i robienia tak, jak robią Niemcy, robienia im bardzo długich stypendiów i poważnych seminariów. Ponadto wydaje mi się, że jest mnóstwo tych działań, które nie były przez polskie państwo robione, natomiast dobro z tego wynika takie, że teraz już nie mamy wyjścia. Teraz jesteśmy pod ścianą.
Punkt zwrotny.
To znaczy teraz, skoro już świat wie, że załoga Auschwitz, 8-tysięczna załoga SS-manów, to byli wszystko Polacy, to za chwilę dowiemy się, że Hitler był Polakiem, bomba na Hiroshimę zrzucona została przez Polaków, Pearl Harbor było polskie, łagry były polskie i tak dalej, i tak dalej. Wreszcie się obudźmy.
Ale jednoznaczne.
Dobrze, proszę.
To nie jest takie jednoznaczne, bo oczywiście idzie tutaj fala tej antypolskiej propagandy, czy też tego nacisku propagandowego na to, co w historii relacji polsko-żydowskich było złe, ale zarazem przez te wszystkie backgroundy, które są ponawiane przez media światowe, zarazem też wiedza, że obozy śmierci nie były polskie, ponieważ jest to powtarzane również, też się przebija do świadomości.
Powiedzmy jeszcze jedno zdanie. To jest mniej więcej tak, że ludzie w Argentynie, w Japonii czy nawet w Portugalii tak jakby usłyszeli, że nagle mieszkańcy Afryki mówią, ale my nie jesteśmy, Murzyni mówią, my nie jesteśmy czarni. Jak to nie jesteście czarni? No nas tylko pomalowali na czarno.
Każda sprawa, w imię której dane państwo wchodzi w ryzykowny spór, tym samym potwierdza, że dana sprawa jest ważna. W świecie nikt nie liczy się z tymi, którzy nie szanują i potrafią ryzykować w imię swoich rzeczy. To jest prawda, którą poznaliśmy w Wojnach Gwiezdnych i ta prawda funkcjonuje w obecnej polityce.
Czyli musisz
i jest
walczyć.
Jeszcze jedna rzecz. Rzeczą najbardziej podłą ze strony Platformy i Donalda Tuska jest mówienie ha, 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 teraz dzięki temu, co robi rząd, cały świat poznał określenie obozy. Jeżeli ktoś mnie oskarża nieuczciwie, że jestem złodziejem, to nie mam innej możliwości, niż powtórzyć to oskarżenie, mówiąc, że to jest kłamstwo i podłość. I ta taktyka strusia, którą stosowała Platforma, właśnie doprowadziła do tej sytuacji. No oni powinni w tej sytuacji milczeć.
Jeśli my mówimy o pewnym zaskoczeniu, o tym, że właśnie ze strony izraelskiej i światowej to wszystko się wylało, no to też widzimy, to są skutki no, 30-lecia albo i więcej pewnych przemilczeń i takich zdarzeń, jak na przykład promowanie przez ambasady Rzeczpospolitej, zarządów Platformy, wydawnictw typu Inferno of Choices, tak, piekło wyboru, no, które były jakimś rozpisaniem na głosy, na inne głosy tez Jana Tomasza Grossa.
Ja jeszcze dorzucę jedno zdanie. To jest walka, w której rzeczywiście mamy moralne prawo uczestniczyć, ale musimy sobie też zdawać sprawę, jak ona będzie ciężka. Bo dzisiaj zobaczyłem na przykład na jednym z portali tweetowych wzmiankę przedstawiciela amerykańskiego Kongresu Żydów, który powiedział, że to bez naszej zgody Polska nie weszłaby do NATO i nie Kongres by tego... I to jest w dużej mierze
nie
prawda.
Ma się z tego coś nie...
I lekceważenie tego ale nie też tak nie jak, ma sensu.
Nie tak bardzo chyba niestety. Ksiądz Henryk Zieliński, powracam z pytaniem, jak powinna wyglądać ta machina, o której mówi Jarosław Kaczyński, machina obrony dobrego imienia Polski.
Przede wszystkim trzeba po prostu mówić prawdę. To jest, ja liczę w tym wszystkim na spore zaangażowanie, mimo wszystko, że ktoś powie, że tych sprawiedliwych to jest 6 tysięcy i że wyjątek potwierdza regułę, że tylko 6 tysięcy.
No wczoraj w Markowej jest... korespondenci zagraniczni, gdy w Markowej, w Muzeum Ulmów, tak, rodziny...
Muzeum Polaków ratujących Żydów.
Imienia Ulmów, tak. Ale skoncentrowane wokół przypadku rodziny 9-osobowej, no w tym liczę dziecko nienarodzone, rozstrzelanej za pomoc Żydom. Korespondenci pytali, prosimy o liczby. Ilu współpracowało z Niemcami? No mówicie o ratujących. Dobra, dobra, przyjęliśmy, a teraz liczby. Do ilu szmalcowników? Szybko. Ale oddaję księdzu głos.
To znaczy, mówiąc o szmalcownikach, radzę przeczytać książkę, nie pamiętam w tej chwili, niemieckiego autora na temat George'a Sorosa, który opisana jest jego przeszłość również jako Żyda węgierskiego w czasie II wojny światowej. Czy to, co robił, nie należy być uznane za szmalcownictwo również? Więc tutaj pytanie postawmy szerzej. Czy film na przykład Pianista Romana Polańskiego pokazujący postawy Żydów, żydowskich także policjantów w getcie warszawskim, czy to jest antysemityzm? Czy Polański jest antysemitą w tym wszystkim?
Usłyszymy, że tak.
Czy Polański jest antysemitą?
Jeżeli ambasada Izraela uznała, że no, połączenie, ja nie twierdzę, że idealne dziennikarstwo, ale połączenie sprawy polskich obozów śmierci z kwestią jakby, jakby powiedzenie o kontekście kwestii reprywatyzacyjnych, to jest antysemityzm, tak? Antysemicki fake news, no to
nie zwracajmy
wszystko możliwe.
Na to, co się dzieje.
Chyba co innego,
o to chodziło.
Było przypisywana wypowiedź. Pani ambasadora Znali, a chyba takiej wypowiedzi nie było.
No tam błąd edycyjny. Dobrze, Piotr Kwieciński, proszę, jeszcze minuta. Jak tu działać, jak walczyć o to dobre imię?
Znaczy, powtórzę się. Działać trzeba, rzeczywiście w tym momencie Polska musi się zachowywać twardo, dlatego że jeżeli by się Polska w tym momencie wycofała, ale się nie wycofa moim zdaniem, no to w tym momencie dałaby pewnego rodzaju przyzwolenie na to, żeby tak traktować się w przyszłości, dlatego że haniebnie kapitulujących traktuje się właśnie jako haniebnie kapitulujących, jako słabych, prawda? To po pierwsze. Po drugie, zarazem działa to również na wewnątrz. To znaczy nie tylko opinia zewnętrzna jest taka, że wobec takich ludzi można sobie pozwolić w tym momencie na więcej, wymuszać różne rzeczy, ale również sami kapitulujący mają w tym momencie przetrącony kręgosłup i bardzo trudno im, bardzo trudno jest skapitulować w jednej sprawie, ale powiedzieć sobie, ale we wszystkich innych będziemy twardzi. To jest psychologicznie bardzo mało prawdopodobne, natomiast powtórzę raz jeszcze, po tym wszystkim moim zdaniem ustawę należy zmienić.
W tej sprawie zawsze najtrudniejsza sytuacja dla każdego dyplomaty. I zachowywać twardość, i z drugiej strony szukać pola. I jedną rzecz można pozazdrościć PiS-owi, że ma jakąś telepatyczną łączność z dużą częścią polskiego elektoratu, który faktycznie w ostatnim sondażu poparł, że była to rzecz ważna. I wszyscy ci, którzy jęczą dzisiaj, po co się to władowaliśmy, różnią się po prostu priorytetem.
Proszę Państwa,
rzeczy.
Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Radio Nadzieja w Łomży, Radio Głos w Perplinie, Rodzina we Wrocławiu, Fiat w Częstochowie plus Legnica M w Kielcach, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Radio RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Katolickie Radio Zamość. To są stacje, które tę audycję, salon dziennikarski transmitują bądź retransmitują, za co ja dziękuję w imieniu autorów audycji. Dziękuję gościom. Maciej Pawlicki, dziękuję. Ksiądz Henryk Zieliński, dziękuję. Piotr Kwieciński, dziękuję. Piotr Semka.
Dziękuję.
Z pewnością w tygodnikach, które reprezentujemy i w innych tygodnikach dużo o tej sprawie w poniedziałek.
Powiem tak.
Poniedziałek.
Prawda was wyzwoli.
Także zachęcamy do czytania. Zapraszamy za tydzień. Do zobaczenia.